Jesteśmy w takim szczególnym miejscu. Jak pierwszy raz trafiłam do tego miejsca, to było tak troszeczkę mglisto, troszeczkę ponuro. Pomyślałam sobie wtedy, że to jest taki idealny plener na jakiś horror.
No, horror się tutaj wydarzył. Jesteśmy na cmentarzu z I wojny światowej w Wymysłowie Piaskach, w lesie wymysłowskim. Jakieś 1,5 kilometra od centrum wsi Wymysłów. Jest to cmentarz, który nie powstał bezpośrednio po walkach. Walki miały tu miejsce w okolicach Wymysłowa i Markówki. Tak dla osób, które nie orientują się za bardzo w mapie, na północny zachód od Pabianic, na północ od Dobronia. W dniach 2-5 grudnia 1914 roku miały miejsce walki pomiędzy armią niemiecką i armią rosyjską. Walki, które przyniosły dość spore straty jednej i drugiej armii. Tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili w lesie. Ten las ma około 60-70 lat, tak patrząc na drzewa, las sosnowy, buki. Tego lasu tutaj wówczas w 1914 roku nie było. Na mapach rosyjskich z 1914 roku jest to pusta przestrzeń pola i prawdopodobnie, bo nie wiemy dokładnie, kiedy powstał ten cmentarz, prawdopodobnie w 1917 roku, na pewno nie w 15 i raczej nie w 16, założono tutaj cmentarz zbiorczy. Podobny cmentarz, na którym byliśmy, o ile pamiętam, 2 lata temu w Pawlikowicach, na południe od Pabianic. Ten cmentarz stworzono, wyznaczono miejsce w lesie wymysłowskim na duży cmentarz wojenny, ponieważ 7 i 8 brygada jednej z dywizji niemieckich, które tutaj walczyły, konkretnie były to 4 pułki, poniosły dość spore straty. To były pułki 14, 49, 140 i 149, pułki pomorskie i zachodniopruskie. Co ciekawe, w tych pułkach walczyło wielu Polaków, przede wszystkim z Pomorza, ale również z zachodnich Prus. Te pułki wchodziły w skład 4. Dywizji Piechoty 2. Korpusu Armijnego i poniosły straty wyliczane na 500 żołnierzy. Oczywiście tych żołnierzy nie pochowano od razu na tym cmentarzu. Cmentarze takie jak Wymysłów powstawały po to, żeby zebrać z bardzo różnych miejsc, z okolicznych wsi, takich właśnie jak Markówka i Wymysłów, ciała, szczątki żołnierzy pochowanych w mogiłach tymczasowych. Ile tych mogił tymczasowych było, tego nie wiemy. Nie ma niestety żadnej dokumentacji do tej pory odnalezionej, bo to jeszcze nie jest wykluczone, że ona się kiedyś odnajdzie. Ile takich mogił było? Ale wiemy na przykład, i o tym już wspominałem w poprzednich audycjach, wiemy, że na przykład w okolicach Zgierza tylko w 3 gminach było około 550 mogił rozsianych na terenie tych 3 gmin. W niektórych wioskach było nawet 60 grobów. To były groby pojedyncze, groby, które zawierały ciała kilku żołnierzy, kilkunastu, kilkudziesięciu. Groby, które powstawały na polach, na podwórkach gospodarstw, za domami, za stodołami, w lejach po bombie, w okopach, w których ginęli żołnierze. I proszę Państwa, coś trzeba było z tym zrobić. Opowiadałem już poprzednio o procesach sądowych w czasach dwudziestolecia międzywojennego, kiedy chłopi płacili podatki za pola, na których nie mogli uprawiać, ponieważ znajdowały się mogiły. Ale o tym, o czym chcę powiedzieć w tym momencie, to działo się wcześniej. Mianowicie jeszcze w 1916 czy 17 roku podjęto decyzję o powstaniu takich cmentarzy zbiorczych. I te cmentarze zbiorcze to była jakby pierwsza faza komasacji mogił wojennych w okolicach Pabianic. Zresztą takie cmentarze powstawały nie tylko w okolicach Pabianic. Są mapy, my mamy pecha niestety tutaj, bo dokumentacja historyczna jest bardzo skąpa, ale są takie mapy na przykład z województwa mazowieckiego z zaznaczonymi cmentarzami centralnymi i w kółkach cmentarzami połączonymi strzałkami z tymże cmentarzem centralnym, z których to cmentarzy sprowadzano na ten cmentarz zbiorczy zwłoki. I proszę Państwa, w roku 1917, to już na pewno wtedy, ten cmentarz zaczął powstawać i, co jest istotne, nie został przez Niemców dokończony. Możemy na tym cmentarzu wyróżnić pewne części, które były zbudowane jeszcze przez Niemców, i części, które są dziełem Polaków w dwudziestoleciu międzywojennym. O samym cmentarzu powiem jeszcze to, że cmentarz ten ma około 89 metrów szerokości, około 47 metrów, patrząc na plan wysokości. Jest w południowo-zachodniej części prostokątem, natomiast zamyka go taki łuk, w związku z czym ten cmentarz ma taki kształt nieforemnego pięcio- czy sześciokąta z zaokrąglonym brzegiem. I najciekawsze jest to, że tak do końca nie wiemy, ilu żołnierzy tutaj pochowano.
No tak jak się spojrzy na liczbę nagrobków, wydawałoby się sporo.
No, jeśli się spojrzy na liczbę nagrobków, to ta liczba niestety wbrew pozorom nie mówi nic. Dlatego, że tych nagrobków na tym cmentarzu jest około 170-80. Ta liczba się niestety zmienia, bo te nagrobki się zapadają. Mamy świadectwa, starsze zdjęcia z lat 90., że niektóre nagrobki zaginęły. Wiedzę o tym, ilu żołnierzy spoczywa na poszczególnych cmentarzach, można czerpać z kilku źródeł. Jeśli wiemy, jaka jednostka na tym cmentarzu spoczywa, to przeważnie możemy skorzystać z monografii pułków. Takim punktem honoru każdego pułku walczącego, niemieckiego, walczącego podczas I wojny światowej, było wydanie w okresie międzywojennym, już po zakończeniu wojny, monografii, w której opisywano szczegółowo walki, zapisywano, ilu żołnierzy zginęło, a na końcu takiej monografii znajdowała się tak zwana Ehrentafel albo Heldentafel, gdzie wymieniano po prostu żołnierzy poszczególnych kompanii po nazwiskach, alfabetycznie lub datami, lub podziałem na kompanie, gdzie i kiedy zginęli. I to jest jedno źródło informacji. Drugie źródło informacji to są listy poległych po prostu, które były publikowane w czasie wojny, w jakimś okresie po bitwie, 2-3 tygodnie, miesiąc, dwa, tak jak spływały dane do dowództw, które mówiły, w jakich bitwach konkretnych ginęli żołnierze. To były raporty, które służyły wojskowym, ale też rodzinom, ponieważ były one jawne. W związku z czym rodziny mogły sprawdzić, czy dany żołnierz, na przykład Hans Schmidt, zginął tego i tego dnia i w którym miejscu, czy był ranny, czy zaginął, bo są też takie zapisy, czy odnalazł się, bo też są takie zapisy, czy trafił do niewoli. To są tak zwane Verlustlisten, czyli listy strat wojennych, które mają i Niemcy, i Austriacy. Jeśli chodzi o Rosjan, to Rosjanie również opublikowali swoje listy strat na stronie internetowej, która jest poświęcona w zasadzie, to jest potężny zbiór dokumentów rosyjskich dotyczących I wojny światowej. Trzecim źródłem są same nagrobki. I te nagrobki są najbardziej mylące w tym całym zbiorze informacji, dlatego że z pewnością nie są one wszystkie, nie ma ich dzisiaj tutaj wszystkich, które były wcześniej, i z pewnością część żołnierzy została pochowana bezimiennie, mimo że miała nazwisko, zwłaszcza żołnierzy rosyjskich, ponieważ Niemcy dokonywali pochówków i Niemców, i Rosjan. Rosjanie raczej starali się chować żołnierzy w zależności od tego, czy nacierali, czy uciekali przed Niemcami, ale generalnie mamy rzadkie przekazy w okolicach Pabiańsk, że były tam mogiły imienne, raczej to były mogiły zbiorowe w formie kopców. I teraz, jeżeli popatrzymy na ten cmentarz, stojąc u jego wejścia, który znajduje się w południowo-zachodniej jego części, to jest takie przejście przez wał. Nie wspomniałem o tym jeszcze, że mamy tutaj taki wał, który sięgał wysokości 1,5 metra, i oprócz tego za tym wałem, oczywiście było to miejsce wybierania gruntu, żeby ten wał stworzyć, był rów, który pełnił różne funkcje, po prostu wał z rowem pełnił funkcję ogrodzenia, rów na pewno odwadniał ten cmentarz i tutaj mamy pełny zachowany wał, jak widać. Cmentarz jest w miarę...
Dookoła tego cmentarza.
Tak, dookoła tego cmentarza, i było wejście, po którym został jeden przyczółek zbudowany z cegieł. I na tym terenie do niedawna twierdzono, że pochowano około 750 żołnierzy. 700, różne dane, 730, 740, 750 żołnierzy. Skąd te dane? Otóż nie mamy zachowanej listy żołnierzy pochowanych na tym cmentarzu. Nie mamy zachowanych list takiej listy zbiorczej. Nie mamy list poszczególnych pułków, które by wyraźnie powiedziały, że żołnierze z tego pułku leżą na tym cmentarzu. Więc skąd się wzięła ta liczba, która jest powszechna w publikacjach i niestety jest błędna? Mianowicie po wojnie, II wojnie światowej, władze powiatu, konkretnie powiatu łaskiego, powiatu innych powiatów, zwróciły się do władz lokalnych, czyli do władz gminnych, o przesłanie dokumentów dotyczących cmentarzy obu wojen, pochówków z I i II wojny światowej. I sporządzono taki plan cmentarza, który mam tu zresztą ze sobą, sporządzono taki plan cmentarza, na którym narysowano dość chaotycznie układ mogił, które na tym cmentarzu się znajdują. No i zaznaczono, ile w tych mogiłach mniej więcej żołnierzy spoczęło. Sumowano te liczby i ta liczba dała właśnie nieco ponad 700 żołnierzy, 600 bodajże 57 czy 8, nie pamiętam w tej chwili, żołnierzy niemieckich i 71 Rosjan. I to jest pierwsza nieprawda o tym cmentarzu, dlatego że mamy przekazy dokumentujące jeden bardzo ważny fakt. Mianowicie w latach 30. dokonano kolejnych przeniesień na ten cmentarz z innych cmentarzy w okolicy. Między innymi z Janowic, z Woli Żytowskiej, z Ludowinki, kilku jeszcze innych miejscowości.
Czyli to są te okoliczne wsie
tak.
tutaj.
I wtedy planowano, tam istniały cmentarze lub już urządzone w jakiś sposób mogiły zbiorowe, czyli dokonano dokładnie tego samego. Zebrano z mogił pojedynczych żołnierzy w jakichś miejscach i utworzono albo cmentarze, albo mogiły zbiorowe. I ponieważ właśnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego były problemy z tymi cmentarzami, brak opieki, skargi władz niemieckich na ich stan, bo te cmentarze były niszczone, postanowiono te cmentarze zlikwidować, a szczątki tych żołnierzy przenieść tutaj. No i według planu, który sporządzono w roku 1931, opublikowano kopię tego planu, mam z 1932 roku, na ten cmentarz miano przenieść 800 żołnierzy. 800 żołnierzy. Wiem, że nie wszystkich przeniesiono, że około 300 z takich miejscowości jak Porszewice czy Konin nie przeniesiono, bo oni pozostali w tym miejscu, czyli w Porszewicach, a z Konina przeniesiono żołnierzy do Porszewic. Ale mamy też informację z lat 20. niemiecką, sprzed tej komasacji, to jest informacja z 1925 roku, czyli sprzed komasacji polskich, która brzmi i ją odczytam, bo jest niezwykle ciekawa. Nauczyciel z Legnicy, nadnauczyciel w takim wolnym tłumaczeniu, niejaki Eisermann odbył w tymże 1925 roku podróż do Polski, odwiedził 33 cmentarze wojenne i je opisał. I jednym z tych cmentarzy był właśnie Wymysłów Piaski. I pisze on: niestety niegdyś piękny obiekt w Wymysłowie Piaskach został prawie całkowicie zarośnięty dzikimi różami i głogiem, tylko wielkim wysiłkiem udało się nam dokonać imiennych ustaleń. Niemal bez wyjątku spoczęli tu oficerowie i żołnierze z pułków pomorskich, którzy ponieśli ciężkie straty pod Markówką od 2 do 5 grudnia. Spoczęło tu około 800 Niemców, oprócz rosyjskich oficerów i żołnierzy, których pochowano na tym cmentarzu dopiero w zeszłym roku. Tą informację znalazłem w źródłach niemieckich, dotąd nieznanych. Ta informacja jest rewolucyjna, bo skoro wiedzieliśmy, że wcześniej, że sprowadzono na ten cmentarz ponad 700 żołnierzy, a w latach 30., czyli po 32 roku, a w roku 1925 miało być tu już 800 pochówków, to liczba zaczyna się robić kosmiczna, bo ta liczba może sięgać nawet 1500 żołnierzy pochowanych na tym cmentarzu. Co więcej, ta informacja podaje jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że pierwsza wojna światowa, kiedy się zakończyła, nie zakończyła tak naprawdę przenosin na ten cmentarz i te przenosiny trwały dalej, bo przed chwilą przeczytałem, że tych 800 Niemców jeszcze w czasie wojny pochowano na tym cmentarzu dopiero w zeszłym roku, a relacja pochodzi z roku 1925. Stąd wiemy, że w latach 20. takie komasacje, czy w zasadzie trzeba powiedzieć ekshumacje żołnierzy z różnych miejsc następowały. Historycy zwykle jak mają jedną wzmiankę, to bardzo w nią wątpią, ale jest też wzmianka druga. Mianowicie w końcu czerwca tegoż samego 1925 roku odwiedziła ten cmentarz matka jednego z żołnierzy. Nie znamy nazwiska tej matki, znamy jej tylko inicjały TH, czyli prawdopodobnie Teresa albo Telma, z nazwiskiem na R, pochodząca z Berlina. I ona napisała w liście, czy w takiej relacji z tego pobytu tutaj, bardzo ciekawe informacje. Mianowicie, mój syn zginął w dniu 2 grudnia 1914 roku. Został pogrzebany w samotnym grobie w środku lasu. Przypominam, że to jest rok 1925. A w zeszłym roku pochowany ponownie na cmentarzu wojskowym w Wymysłowie. Czyli ta relacja znowu potwierdza, że te ekshumacje były dokonywany już po wojnie, ale przed tymi wielkimi ekshumacjami w roku 1932. Wróćmy do tej relacji matki. Matka pisze w tym liście tak. W konsulacie w Łodzi dowiedziałam się, że ten cmentarz jest właśnie remontowany. Osadnik niemiecki, który mieszka niedaleko wsi, niedaleko cmentarza, zabrał mnie ze sobą wozem mleczarskim i chętnie udzielił mi noclegu. Osadnik i jego rodzina okazali się ludźmi uczciwymi i głęboko wierzącymi. Następnego dnia osadnik zawiózł mnie do wsi Wymysłów Piaski, w której leży cmentarz wojenny. Cmentarz, który Niemcy urządzili na swój własny sposób, sadząc krzewy różane na każdym grobie, był teraz dzikim gąszczem. Na cmentarzu było 3 robotników, pracowali tu jednak dopiero 2 dzień, ale zdążyli uporządkować niektóre groby. Niemcy jeszcze w czasie wojny wybudowali mur, to jest takie trochę złe określenie, wał po prostu wokół tego cmentarza, który był gęsto obsadzony szpalerem brzóz. Niestety większość drzew została rozkradziona, podobnie jak wszystkie tablice dębowe z numerami, a także większość drzew. I tutaj pojawiło się określenie osadnik. Musimy mieć świadomość tego, że jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym mieszkańcami okolic Pabiańc byli również Niemcy. Były wsie całkowicie niemieckie, takie jak na przykład Markówka zwana Hochweiler na północ od Dobronia. Wsie mieszane, takie jak Wysieradz, który jest bardzo blisko. Wsie mieszane na południe od Pabiańc, takie jak Pawlikowice, Rydzyny, Terenin, Hermanów. I ci osadnicy, którzy tutaj mieszkali, byli ewangelikami, a poza tym byli narodowości niemieckiej. Trochę mieli ciężko po wojnie, no bo wojna była... Niemiec był dla niektórych wyzwolicielem, bo wyzwalał z rosyjskiego zaboru, ale dla niektórych najeźdźcą. I mówiąc krótko... Bardzo ciężkie stosunki były pomiędzy władzami niemieckimi najwyższego szczebla, a władzami polskimi, jeśli chodzi o stan tych cmentarzy. Więc do czego dążono? Mianowicie dążono do tego, żeby stworzyć w Niemczech organizację, która zajmie się grobami poległych. I taka organizacja powstała. Ona ma trochę kiepskie konotacje w Polsce, ponieważ po wojnie zajmowała, drugiej wojnie wiadomo kim się zajmowała. Ta organizacja nazywa się Volksbund, ale ona od 1919 roku publikowała swoje własne biuletyny, w których opisuje działania na rzecz poszczególnych cmentarzy, to znaczy z kim ona się kontaktowała. I widać tam często informacje o tym, że kontaktowała się z ludźmi na miejscu, którzy albo dbali o te groby, albo je porządkowali, albo obelisk, który znajduje się na tym cmentarzu, przystrajali gałęziami jodły, albo na przykład otrzymywali z centrali Volksbundu darowane przez związki żołnierzy z poszczególnych pułków pieniądze i kupowali na przykład za to wieniec i kładli go na święto poległych żołnierzy w lutym każdego roku pod pomnikiem w danym miejscu. W każdym razie wiemy na pewno, że ci osadnicy, którzy byli dość często nazywani Verbindungsmanami, czyli takimi kontaktami na miejscu, dozorowali te cmentarze. Byli tak w cudzysłowie takimi szpiegami, co się tutaj dzieje. No i niestety dla polskich władz wysyłali najczęściej do konsulatu w Łodzi, niemieckiego, był taki konsulat, informację, że dzieje się źle. Dlatego, że miejscowa ludność, zwłaszcza na cmentarzach drewnianych tak zwanych, czyli takich, na których stały krzyże po prostu drewniane, no doprowadzała te cmentarze do kiepskiego stanu, niekoniecznie niszcząc je jakoś specjalnie, ale na przykład nie dbając o nie, to zwłaszcza tam, gdzie było mało Niemców. Po takiej relacji, która szła do Niemiec, czy poprzez ambasadę, czy konsulat niemiecki, no Niemcy próbowali reagować, dawali pieniądze na remonty tych cmentarzy i to, o czym mówiłem przed chwilą, to jest właśnie świadectwo tego, że nie tak, jak pisze się w publikacjach, nic się tu nie działo do lat 30. Działo się, bo te cmentarze były odnawiane, sprzątane. Mam kilka takich relacji o samym cmentarzu Wymysłowskim, gdzie na przykład w roku 1923 czytamy: niemieckie groby wojenne są w dobrym stanie. Bardzo krótka notatka. Jak te notatki pojawiały się w biuletynach Volksbundu? Mianowicie były tak zwane Berichty, czyli w każdym kolejnym wydawanym biuletynie Volksbundu, a były to wówczas miesięczniki, ten biuletyn jest zresztą do dzisiaj wydawany, spisywano takie krótkie notatki o poszczególnych cmentarzach. I między innymi o Wymysłowie w 23 roku napisano: niemieckie groby wojenne są w dobrym stanie, ale w 25 roku napisano: groby są mocno zarośnięte, a znaki nagrobne zrujnowane. W 25 roku również miesiąc później ktoś napisał: groby są zapadnięte, mocno zarośnięte, wiele krzyży jest już zgniłych, cmentarz zostanie odrestaurowany latem bieżącego roku. I no właśnie latem bieżącego roku, czyli tego 25, przyjechała ta matka i została jakieś prace remontowe. Przed chwilą mówiłem, że ci robotnicy byli tutaj dopiero drugi dzień. Cmentarz był obsadzony różami, był zahaszczony, bo róża się rozrasta, kole, rzekła matka, prawda, więc było tutaj ciężko przejść. Matka pisze tak, i ta pani w cudzysłowie Teresa ze znakiem zapytania. Na cmentarzu było 3 robotników, pracowali tutaj dopiero drugi dzień, ale zdążyli uporządkować niektóre groby. Nagrobki moim zdaniem z betonu są w dobrym stanie, bardzo niewiele grobów nie ma nagrobków, napisy są doskonale zachowane. Na grobie mojego syna odłupano duży kawałek płyty, robotnicy od razu chcieli przywieźć cement z Pabianic. I rzeczywiście w dalszej części relacji ona opisuje, że ci robotnicy następnego dnia ten cement przywieźli i naprawili grób tego syna, tylko niestety matka zapomniała napisać, jak się syn nazywa i nie wiemy, który to jest nagrobek. To jest, tak jak mówię, relacja z 1925 roku, która mówi, że na tym cmentarzu coś się dzieje, która w połączeniu z poprzednią relacją, którą cytowałem, wspomnianego nauczyciela z Legnicy, mówi, że było tu już wówczas 800 żołnierzy. No i cóż, mamy jakieś szczątkowe informacje. W przypadku cmentarza w Wymysłowie to jest taka kombinatoryka trochę, bo trzeba szukać informacji w bardzo wielu miejscach i je łączyć. Gdzieś zachowało się jakieś zdjęcie z danego roku, gdzieś się zachowało zdjęcie z innego roku, które te zdjęcia oczywiście nie pokazują tych samych części cmentarza. Natomiast wiemy na pewno, bo tak jak mówiłem, jest tutaj około 190, 170 w zasadzie znaków nagrobnych i są na nich nazwiska. Więc na podstawie tych nazwisk możemy dojść, gdzie walczyli ci żołnierze, i z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, gdzie oni byli pochowani pierwotnie. I pójdziemy w stronę jednej takiej ciekawej kwatery.
Dobrze. Pan to potrafi odczytać, te nazwiska?
Tak.
To trzeba mieć wprawne oko.
Jesteśmy w zachodniej części tego cmentarza. Widzimy tutaj bardzo wyraźne kwatery grobowe, które najprawdopodobniej w dużej części były wcześniej grobami pojedynczymi. Na starych zdjęciach z cmentarzy wojennych często widzimy takie groby ziemne, które są uformowane, przepraszam za skojarzenie, w kształcie wieka od trumny. Mówiąc krótko, jest to taka bryła o spadzistych krawędziach, dwóch dłuższych po obu stronach, dwóch krótszych oczywiście, jak się patrzy na grób, która przypomina, mówiąc krótko, górną część trumny. Ale takie groby, które były z ziemi, które nie były obudowane niczym, było trudno utrzymać i prawdopodobnie z czasem ludzie dbający o ten cmentarz zasypali przerwy pomiędzy tymi mogiłami i stworzyli takie podłużne kwatery, które tutaj widzimy. I na tych kwaterach stoją betonowe nagrobki, które nazywamy stelami. Stele są tutaj w większości średniej wielkości. Na cmentarzach najczęściej są małe, prostokątne stele, średniej wielkości stele prostokątne z takim trójkątnym zwieńczeniem, przypominającym tympanon, i stele duże, zwykle mamy tam taką na początku, stawiane zwykle na mogiłach zbiorowych, gdzie pochowano co najmniej kilkunastu żołnierzy. Na tym cmentarzu takich steli najwięcej mamy, tych steli średnich. Steli, na których są nazwiska. Rzadko akurat na tym cmentarzu pojawia się określenie Unbekannte Krieger, czyli żołnierz nieznany, a także Russische Unbekannte Krieger, czyli rosyjski żołnierz nieznany. Bo jak Unbekannte Krieger, to najczęściej wiadomo, że niemiecki, a jak Russische, to zaznaczyli Niemcy, że to nie był Niemiec, tylko Rosjanin. Pani mnie zapytała, czy łatwo to odczytać. Tak, łatwo to odczytać, tym bardziej, że samo czytanie nagrobków to jest nie wszystko. One, mimo że zostały wykonane z betonu i są dzisiaj zniszczone, dały się praktycznie wszystkie odczytać tutaj na tym cmentarzu. I mamy tutaj, co ciekawe, takie wbudowane płyty, które robiono metodą stempelkową. Mówiąc krótko, używano takich jakby matryc złożonych z liter. Układano litery w szyny i stemplowano w mokrym betonie nazwiska na takich prostokątnych płytach, które w te stele później wmurowywano. Tego nie widać, ale na krawędziach tych steli najczęściej pojawiał się numer albo jakiś symbol, który pokazywał, na którym cmentarzu i który grób, gdzie należy to wstawić. Tego tutaj w tej chwili nie widać. I tu mamy na przykład na tym, jesteśmy przy jednej takiej steli, zresztą zniszczonej bardzo, i mamy tutaj napis Musketier, czyli muszkieter, Ernst Rang, 7K, czyli 7 kompania, Infrek, czyli pułk piechoty, 96, zabity 19 listopada 1914 roku. I tu się zapala światło. Dlatego, że wcześniej mówiłem, że na tym cmentarzu pochowano pierwotnie żołnierzy zabitych pod Markówką i Wymysławem w dniach 2-5 grudnia 1914 roku. Więc skąd nagrobek z 19 listopada? Już możemy być pewni, że jest to ekshumacja. Że jest to ekshumacja, ale nie ekshumacja, tak się wydaje, z jakiejś mogiły samotnej, tylko ekshumacja z jakiegoś większego miejsca. I wiemy dokładnie, akurat w przypadku tego nagrobka, skąd. Mianowicie oprócz tych pułków 14, 49, 140 i 149, wchodzącego w skład dwóch brygad, jakby w jednej linii znajduje się Wola Żytowska, taka miejscowość historyczna, dość stara, znana już w XVI wieku, gdzie miała miejsce bitwa prawie dwa tygodnie wcześniej. Zresztą tu bitwy miały jakby dwie fazy. Właśnie część tych bitew odbywała się w okolicach 19 listopada. Decydująca bitwa, która odsunęła wojska niemieckie, czyli wygrana przez Rosjan, miała miejsce 19 listopada na przestrzeni od Ludowinki, przez Janowice, Wysieradz, Wymysłów, Wolę Żytowską, Żytowice, aż po Porszewice. A druga bitwa była, ta, która już była zwycięska dla Niemców, odbyła się później, te dwa tygodnie później. I ten 96. Pułk Piechoty to był pułk, który w jednej brygadzie walczył z 71. pułkiem. Stracił też sporo żołnierzy właśnie w Woli Żytowskiej. Wola Żytowska była takim miejscem, gdzie ponad 200 żołnierzy zginęło lub przepadło bez wieści. W Woli Żytowskiej nie ma żadnych dokumentów dotyczących cmentarzy i pierwotnych miejsc pochówków Woli Żytowskiej, ale jest jedno zdjęcie, które pokazuje mały cmentarz, na którym miało spoczywać 27 żołnierzy. Ten cmentarz znajdował się kiedyś przy skrzyżowaniu głównym dróg, jak się jedzie do Janowic i do jakby środka wsi. Stoi taki wysoki budynek, tam jest jakaś świetlica wiejska w tym momencie i w tym miejscu właśnie był cmentarz i ten cmentarz na zdjęciu jest jeszcze z lat 20. Jest sfotografowany i prawdopodobnie z tego cmentarza, ale to by było za mało. Przeniesiono żołnierzy tutaj, jak również żołnierzy z kilku innych miejsc pochówków w Woli Żytowskiej. Ja przypuszczam, że były co najmniej 4 takie miejsca jeszcze oprócz tego cmentarza. Przeniesiono ich też tutaj na Wymysłów, na cmentarz Wymysłowski i sądzę, że to było, ponieważ nie wiemy co z tymi, którzy zaginęli, że było to przynajmniej 120-130 żołnierzy, jeśli nie 200. To są takie liczby. Jeszcze podam tylko, że na przykład te pułki, o których mówiłem, że były, dla których jakby został stworzony ten cmentarz w roku 1917 i pochowani zostali tu najwcześniej, ich straty były takie. Mianowicie na przykład tylko 3 Batalion 14 Pułku Piechoty stracił do 6 grudnia w walkach aż 400 żołnierzy, z czego straty pułku pod Markówką i Wymysłowem wyniosły 76 żołnierzy. Pułk 49, którego Państwo znajdziecie tutaj na grobku najwięcej, stracił tylko właśnie pod Markówką 208 żołnierzy. Straty 140 i 149 pułku oceniane są na około 65-6 żołnierzy wspólnie, więc to są takie liczby. I te ekshumacje, które były robione już po wojnie przez Polaków w latach 30. te liczby osób pochowanych na tym cmentarzu zwiększyły. Stąd przypuszczam, tak jak już mówiłem wcześniej, że na tym cmentarzu liczba 1500 żołnierzy nie jest przesadzona, tylko trzeba by było to dokładnie skonfrontować ze źródłami. Ekshumacje były przeprowadzane na podstawie planu ekshumacji. Mamy plan ekshumacji, mamy też z roku 1938 tak zwaną listę Porczyńskiego, czyli dokument, który mówi o tych ekshumacjach, które już wykonano. I co ciekawe, nie są to dokumenty zbieżne, to po pierwsze. Co ciekawe, w planach są czasem inne miejscowości, z których nie wiemy, czy dokonano ekshumacje. I co ciekawe, w tej liście Porczyńskiego, z Biura Wojewody Łódzkiego zresztą, inżyniera Porczyńskiego, który raportuje do władz niemieckich, jakie ekshumacje zostały wykonane, mamy miejscowości, które w ogóle nie były zaplanowane w tym planie z 1932 roku. Więc jest dokumentacyjnie jest to koszmar. Tutaj mamy taką kwaterę, która panią ze szczególnych względów zainteresuje.
Mianowicie
jest to kwatera z Janowic. Sprzątana zresztą przeze mnie i wspólniczkę całego przedsięwzięcia jakiś miesiąc temu, w której znajdują się 62 zupełnie inne nagrobki niż te stele, o których mówiliśmy. Mianowicie to są tak zwane nagrobki pulpitowe. W większości są to nagrobki polskie, aczkolwiek zdarzają się też niemieckie. Mamy kilkanaście, już nie pamiętam dokładnie, 13 takich nagrobków niemieckich, które mają formę krzyża. Proszę zobaczyć, to jest taki odciśnięty krzyż, na którym są nazwiska.
Na początku wygląda jak zwykła płyta.
I co ciekawe, na tych nagrobkach niemieckich w większości widzimy więcej niż jedno nazwisko. Tutaj mamy na przykład i nie mamy numeru pułku. I wiemy na pewno, że są to nagrobki z przenosin i że dokonano ekshumacji. Jeśli na nagrobku nie ma pułku, a jest tylko kompania, to możemy przypuszczać, że przeniesiono ten nagrobek łącznie ze zwłokami z cmentarza, na którym leżał tylko jeden pułk. I gdzieś pewnie był jakiś obelisk czy tablica, jaki pułk leży na tym cmentarzu. I te nagrobki są akurat w pewnej części nagrobkami 71. Pułku Piechoty, który walczył w rejonie Wysieradza i Janowic. Takie same płyty znajdziemy na cmentarzu ewangelickim w Janowicach, w jego południowo-wschodniej części. Tam jest kwatera, gdzie spoczywa 13 żołnierzy. Tu jest mniej więcej tyle samo żołnierzy tego pułku. I już wiemy, że skoro ich tutaj przeniesiono i skoro walczyli też w rejonie Wysieradza, to nie zostali pochowani na cmentarzu ewangelickim w Wysieradzu, w kwaterze wojennej, to znaczy, że musiał istnieć drugi cmentarz. Wysieradzu lub na pograniczu Wysieradza i Janowic, w którym spoczywali żołnierze 71. Pułku Piechoty. Co więcej, są tu też podobne krzyże, ale tym razem już z jednym nazwiskiem, podobne płyty w formie krzyża, pulpity, na których są nazwiska żołnierzy 95. Pułku i co więcej, zaznaczono numer tego pułku na tym. No to już wiemy, że te płyty nie pochodzą z tego samego cmentarza, z którego pochodzą płyty z 71., więc mamy kolejny cmentarz, na którym byli pochowani żołnierze. A ponieważ 71. i 90. Pułk Piechoty walczące w tej samej brygadzie mają obydwa swoje monografie, mają obydwa listy poległych, to wiemy dokładnie, gdzie ci żołnierze zginęli. I oni zginęli w Janowicach. Więc od razu możemy założyć, nawet nie wiedząc, że były cmentarze w Janowicach, że pochowano ich właśnie tam. I rzeczywiście pochowano ich w Janowicach, a konkretnie żołnierzy 95. Pułku na pewno, jeśli w jednym miejscu, bo być może było ich więcej, pochowano przy folwarku Huta Janowska. Tam jest teraz taka szkoła jeździecka i za ogrodzeniem tego klubu, jak się pojedzie drogą od skrzyżowania w Janowicach i minie się teren tej stadniny, skręci w lewo, znajdzie się lasek brzozowy i ten lasek brzozowy jest pamiątką po jednym z cmentarzy 95. pułku. Ale mamy tutaj też jeszcze inny rodzaj nagrobków, mianowicie nagrobki, które są betonowe, ale nie są już w formie krzyża, tylko w formie takiego prostego kwadratu, bez żadnych ozdób i napisy na nich są po polsku. Nieznany żołn arm niemieckiej i data 1914. Mamy takie nagrobki, a także nagrobki z nazwiskami. Podejdźmy do jakiegoś bardziej czytelnego. O proszę, tutaj mamy żołnierza o nazwisku Escher, też z 95. pułku. I to są nagrobki robione przez Polaków już po I wojnie światowej. Powiedziałem o tym, że na tym cmentarzu widzimy tylko nagrobki betonowe, odlewane. Ale nie zawsze tak było. Dużo cmentarzy w swojej pierwotnej formie miało krzyże. Krzyże, tak jak mówiłem i czytaliśmy z relacji...
Drewniane
krzyże wykonywane... Teoretycznie powinny być dębowe, bukowe, z jakiegoś odporniejszego drzewa, ale różnie z tym było. Na przykład w Pabianicach większość krzyży była wykonana z dobrego drewna, one się utrzymały dość długo. Natomiast w takich wsiach, gdzie mamy też zdjęcia z takich cmentarzy, gdzie te krzyże już w latach 20. czy na początku lat 30. są bardzo zniszczone i Polacy, dokonując porządków na takim cmentarzu, nie robili już krzyży, tylko odlewali właśnie takie betonowe pulpity, które stawiano zamiast krzyża. I mówiąc krótko, kiedy przenoszono cmentarze janowickie, czyli Janowice, Huta Janowska i Wysieradz, to przenoszono też nagrobki z tych cmentarzy. W ten sposób te nagrobki polskie, nagrobki niemieckie, bo te polskie miały w jakiś sposób naśladować nagrobki niemieckie, przy czym... Może to dla firm budowlanych niezbyt dobra opinia, ale jeśli wykonywały jakieś firmy, to strasznie oszukiwały na cemencie. Duża ilość piasku i nagrobki polskie są w znacznie gorszym stanie niż nagrobki niemieckie, które dzisiaj czytamy bez problemu, a nagrobki polskie rzeczywiście są zniszczone, chociaż tutaj akurat jeszcze nie tak źle. W Pawlikowicach jest, mówiąc kolokwialnie, masakra z odczytaniem tych nagrobków. W każdym razie widzimy tutaj około 60 nagrobków wspólnie i możemy, biorąc pod uwagę, że mamy dane, że z tych dwóch pułków w tamtych okolicach zginęło na pewno ponad 100 żołnierzy, że to nie są wszystkie nagrobki z Janowic, czyli przeniesiono po prostu to, co było zachowane. Bo ważne jest to, że ani wojskowe władze rosyjskie, ani wojskowe władze niemieckie podczas trwania działań wojennych nie zgadzały się na sprowadzanie prochów żołnierzy przez rodziny, wykopywanie ich w czasie wojny, między innymi ze względów sanitarnych, a poza tym ze względów militarnych. Tutaj toczyły się jeszcze walki w okolicach i byłoby to niebezpieczne z różnych względów. Pójdziemy w jeszcze jedno miejsce, kawałek dalej, konkretnie na oś cmentarza. Przechodziliśmy wcześniej obok tego miejsca, tam. Tu mamy drugą kwaterę, na której leżą również pulpity, czyli te nagrobki poziome. Na każdym z nich są dwa nazwiska, jest jeden wyjątek, gdzie zapisano na pulpicie Acht Unbekannte Krieger, czyli 8 nieznanych żołnierzy. Jakbyśmy doczyścili te nagrobki, one były przeze mnie czyszczone 3 lata temu, więc te napisy były dużo bardziej wyraźne. Teraz są zarośnięte mchem, ponieważ leżą w ziemi. Jakbyśmy je doczyścili, to okazałoby się, że na tych nagrobkach nie ma znowu numeru pułku. Co może świadczyć o tym, że zostały przeniesione z jakiegoś cmentarza, na którym leżeli żołnierze tylko jednego pułku. I rzeczywiście tak było, bo w oparciu o monografię, listy poległych i inne źródła, mianowicie relacje Volksbundu z dwudziestolecia międzywojennego, wiemy, że jest to kwatera 49. Pułku Piechoty i pochodziła z drugiego cmentarza Wymysłowskiego. Czyli on był. Na tym cmentarzu był głaz, na którym było napisane, że tu leży 51 żołnierzy, po niemiecku oczywiście inskrypcja, i to jest również kwatera przeniesiona w latach 30. Ten cmentarz zresztą był wymieniony w planie komasacji w 32 roku i o ile dobrze pamiętam, na liście Porczyńskiego z 38 jest wymieniony jako cmentarz przeniesiony. To jest ten 49. pułk, który, tak jak mówiłem, stracił największą pewną liczbę żołnierzy spośród żołnierzy pochowanych na tym cmentarzu, mianowicie podczas tej bitwy 2-5 grudnia, bo to trzeba jeszcze dodać, że to są nagrobki pochówków grudniowych. Ten pułk poniósł największe straty, ten pułk 49. Mamy też taką informację, tutaj zajrzę do notatek, że szczególnie aktywni podczas dwudziestolecia międzywojennego, jeśli chodzi o ten cmentarz, byli właśnie żołnierze, Stowarzyszenie Żołnierzy właśnie tego 49. Pułku Piechoty, które na przykład w roku 1928 Stowarzyszenie Oficerów 49. Pułku Piechoty przekazało 50 Deutschmarek, czyli marek niemieckich, na remont tego cmentarza. W roku 1928, kilka miesięcy później, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy IR-49 przekazało 20 marek na niemiecki cmentarz pamięci Wymysłów Piaski. W 28 w listopadzie przekazało kolejne 37-50. To są takie notatki właśnie pochodzące z tych biuletynów Volksbundu, które są jednozdaniowe, ale pokazują, że jakieś fundusze na cmentarz poszły, że ktoś posadził tam róże, że ktoś ogrodził cmentarz ogrodzeniem z drutów kolczastych. Bo nie powiedziałem o tym przy kwaterze Janowickiej. W tych relacjach z biuletynów Volksbundu mamy też informacje o tym, że ze względu na to, że cmentarze były w bardzo złym stanie, że były niszczone, niektóre z nich, zwłaszcza te, przynajmniej co do, tak przypuszczam, że zwłaszcza te, na których stały drewniane krzyże, lub te, które były w jakimś oddaleniu od miejscowości niezamieszkanych przez Niemców, były ogradzane takimi klasycznymi betonowymi słupami, jak dzisiaj widzimy gdzieś w tych starych ogrodzeniach, i rozciągniętym drutem kolczastym, po to, żeby po prostu wandale tych cmentarzy nie niszczyli. I wracając jeszcze do tych notatek dotyczących cmentarza w Wymysłowie, mamy z 1928 roku taką informację o Verbindungsmanie, czyli o człowieku, o łączniku, że łącznik informuje nas, że oczyścił groby z chwastów. Informacja pochodzi z grudnia, ale była publikowana z opóźnieniem, bo one, tak jak mówiłem, były publikowane z opóźnieniem miesięcznym. Czasem na wiosnę publikowano korespondencję nadesłaną jesienią, więc możemy przypuszczać, że to oczyszczenie, że nie odchwaszczał w grudniu, tylko wcześniej. Z 31 roku mamy informację, cmentarz wojenny został jesienią ubiegłego roku, czyli 30, ponownie odrestaurowany, a w 1932, jak usłyszeliśmy od naszego łącznika, cmentarz wojenny został naprawiony przez polskie władze i obecnie robi godne wrażenie, sprawia godne wrażenie. I teraz jesteśmy właśnie w tej tylnej części cmentarza. I tutaj mówiłem o tym, że cmentarz został niedokończony. Ta kwatera, którą ja nazywam Wymysłów 2, jest kwaterą wtórną, przeniesioną tu z innego cmentarza. Ale jak się pani dokładnie przyjrzy, mamy tu takie łuki mogił. I na pewno są trzy, być może jest czwarta. One są, mają formę łuku, podzielone są alejami i są na całej szerokości cmentarza. I to jest właśnie, według mojej opinii, najstarsza część cmentarza niemiecka założona w 1900, cmentarza założonego w 1917 roku, w 17 roku. I to jest ta część, którą Niemcy, będąc jeszcze okupantami, zdążyli stworzyć podczas trwania I wojny światowej. Czyli ta część to jest najstarsza część cmentarza, nawet logicznie, bo robiono, zapełniano ten cmentarz od końca do początku, prawda? A tu jest bardzo ciekawa kwatera. Wyjątkowa na tym cmentarzu, ponieważ spoczywają tu żołnierze 17 Brygady Artylerii Rosyjskiej. I co więcej, rzadkość na cmentarzach w okolicach Pabiań, są na zachowanych płytach ich nazwiska. Płyt jest, steli jest 7, płyt zachowanych jest 6, było ich pierwotnie 10. W dokumentach rosyjskich, może nie przez przypadek, ale po bardzo głębokich poszukiwaniach, kiedy byłem już bardzo blisko i je zakończyłem, powiedziałem sobie, a może jeszcze zajrzę tutaj. I właśnie wtedy znalazłem listę tych żołnierzy. I proszę pani, nazwiska tych żołnierzy są totalnie przekręcone. To Niemcy spisywali prawdopodobnie z jakichś rosyjskich dokumentów brzmienie nazwisk rosyjskich. D to S, K to T to G i tak dalej. No wie pani, jaka jest różnica między cyrylicą a naszym językiem, ale... I dlatego właśnie istotną rzeczą jest, żeby nie traktować nagrobków jako ostatecznego dowodu pochowania żołnierza, bo na nagrobku może być napisane wszystko. I tutaj mamy kwaterę właśnie żołnierzy rosyjskich, jedyną tak oznakowaną na tym cmentarzu, gdzie leży 10 żołnierzy pochowanych pierwotnie w zupełnie innym miejscu, najprawdopodobniej, ponieważ była to brygada artyleryjska, moje przypuszczenie jest takie, że zginęli podczas jakiejś eksplozji, działa, amunicji, bo zginęli wszyscy w jednym miejscu jednego dnia. I najprawdopodobniej w tym przysłowiowym leju po bombie albo na stanowisku artyleryjskim, bo żeby postawić jakieś działo, wykopywano pewnego rodzaju stanowisko, takie zabezpieczające, żeby, mówiąc najprościej, żeby wystawało tego działa jak najmniej, żeby było ono osłonięte, prawda, za jakimś takim przyczółkiem wystawała tylko lufa, prawda? I prawdopodobnie albo oni zostali uderzeni pociskiem z działa nieprzyjacielskiego, albo całe to działo rosyjskie wyleciało w powietrze i prawdopodobnie, tak jak mówię, zginęli w jednym miejscu i zostali w jednym miejscu pochowani.
Panie Piotrze, pan powiedział, w jakimś momencie to tutaj spływały pieniądze na opiekę nad tym cmentarzem, a w tej chwili jak to wygląda?
Pani, zadaje mi pani pytanie, które, no w Polsce zwykle to tak jest, że nie wiem, jak to w tym przysłowiu, kowal zawinił, a powiesili, już nie pamiętam kogo. No, jest ten cmentarz w ewidencji zabytków, to jest pierwsza odpowiedź. Dwa, są instytucje powołane do opiekowania się miejscami pamięci narodowej. Pytanie, czy jest to miejsce pamięci narodowej? Nie powiedziałem rzeczy jednej, na tym cmentarzu leży co najmniej kilkunastu Polaków. Są tu nazwiska Lewandowski, Berkowski, o ile dobrze pamiętam, Granowicz, Ganowicz i kilka innych polskich nazwisk. Owszem, walczyli w armiach po obu stronach. Nie chcę się wdawać w dyskusję i, że tak powiem, obarczać kogoś odpowiedzialnością za to, jak wygląda ten cmentarz, ponieważ ten cmentarz tak naprawdę jeszcze tak źle nie wygląda.
Nie.
Są cmentarze, na
które wyglądają znacznie gorzej,
które trzeba by było pomstować, ale proszę pani i proszę państwa, jak się oprowadza po cmentarzach w okolicach Pabianic, to mając życiowe doświadczenia z wędrówek po Beskidzie Niskim na przykład i oglądanie cmentarzy, które są w piękny sposób odrestaurowane, są pamiątką też pierwszej wojny, wydarzeń 1914-15 roku, tam cmentarze po prostu błyszczą. I to jeszcze trudniejsze czasami do wyremontowania, bo czterech specjalnie powołanych architektów do budowy cmentarzy w Galicji Zachodniej budowało, jedni budowali cmentarze klasyczne, murowane, pompatyczne, monumentalne, inni budowali cmentarze drewniane z drewnianymi świątyniami. I te cmentarze, takie jak na przykład cmentarz w Gorlicach, cmentarz w Grabiu, czy cmentarze w Bartnem, czy w różnych innych miejscach, są po prostu wyremontowane. Natomiast, proszę Państwa, trzeba jeszcze wiedzieć jedną rzecz, że praktycznie przez cały wiek XX i jeszcze przez kilkanaście lat XXI wieku na terenie województwa łódzkiego cały czas przeprowadzano jakieś ekshumacje cmentarzy. Bo w dwudziestoleciu międzywojennym, wiadomo, sprzątano bałagan, który był po I wojnie światowej. W latach 40., 50. komasowano cmentarze żołnierzy polskich, żołnierzy rosyjskich, radzieckich. Wtedy powstawały duże cmentarze, zaczątki, znaczy w zasadzie wtedy powstawały duże cmentarze Armii Radzieckiej, która nie ma najlepszych notowań obecnie i wiadomo dlaczego, ale mówimy o grobach, więc mówimy o ludziach, którzy już niczego złego nie zrobią. Po czym, po słynnej mszy w Krzyżowej, gdzie spotkał się premier Mazowiecki z kanclerzem Kolem, nawiązano też współpracę w kwestii zwłok z II wojny światowej. I praktycznie od początku lat 90. ekshumowano straszne liczby żołnierzy Wehrmachtu, którzy zginęli tutaj w roku 1945. Były na to fundusze z różnych źródeł, ale powiem w ten sposób, nie ma miejsca tak naprawdę na terenie powiatu pabiańskiego, bo cały czas się tutaj obracamy w tym terenie, nie ma miejsca, gdzie by nie było jakichś grobów, które przez ostatnie lata wykopywano, a i pół wieku temu, a i prawie 100 lat temu. Zadbanie o taką liczbę cmentarzy jest po prostu finansowo
niewykonalne.
Wykonalne to jest, tylko że finansowo nie jest wykonalne, podejrzewam.